Dobra, to dzisiaj mamy taką ostatnią lekcję z pierwszego listu Piotra. Kończymy rozdział 5. I w kwestii podsumowania z czym się zderzają, z jakimi problemami zderzają się adresaci listu i na co mają zwrócić uwagę?
Czy zderzają się z prześladowaniami?
Tak. Zderzają się z
próbami, z doświadczeniami.
Z próbami, z doświadczeniami, tak? I co dalej? Na co mają zwrócić uwagę?
Że to jest dowód?
Że cierpienia są w przeciwieństwie do Izraelitów, tak? Są, nie wiem, jak to powiedzieć.
Rzeczą naturalną.
Tak, rzeczą, dokładnie. Są elementy, które towarzyszy wierzącym.
Tak.
Że te prześladowania.
Kara od Boga tylko.
Tak.
Dowód Boży.
Konsekwencje.
I dowód tego, że jest się Bożym dzieckiem.
Mhm. Okej. Okay. Więc jak mają się zachować w obliczu doświadczeń? Jak mają do nich podejść?
Cieszyć się, radować z tego, że są dowodem ich właściwej postawy.
Mają rozumieć, po co one są.
I wytrwale być posłusznym do końca.
Tak. Okej, dobrze. Słuchajcie. Czy te doświadczenia są tylko z zewnątrz? Ale gdzie to jest w tekście? Jakie problemy mają wierzący?
Nie tylko z zewnątrz.
Względem siebie sytuacją.
Mhm. I ze sobą samym, bo przecież ich postawa musi świadczyć o tym, że są dziećmi Bożymi i mają brać przykład z Chrystusa. Mieć postawę taką, jaka się Bogu podoba.
Młodsi poddani starszym i wszyscy wobec siebie, czyli może być tutaj problem.
I ta postawa jest widoczna w uczynkach, w postępowaniu każdego z braci i sióstr.
Piotr mówi tu na przykład w drugim rozdziale na początku, że odrzucając wszelką złośliwość, tak, takie rzeczy, które wypływają z serca, tak? Podstęp, pobudę.
Czyli nienaganne życie w obliczu prześladowań i doświadczeń w łasce Bożej. Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj mamy taką podsumowującą lekcję, która będzie się skupiała na rozważaniu 5 rozdziału od 7 do końca, czyli 7 wersetów mamy dzisiaj pod uwagą, kończących ten list. No to może 8. Tak, to prawda, 8. Kto by chciał przeczytać te 8 wersetów?
7, tak?
Tak.
Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych nie uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie. Pozdrawia was Kościół w Babilonie, razem z wami wybrany i Marek, mój syn. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen. Mm-hmm.
Dobrze. I słuchajcie, ta lekcja to jest lekcja na temat zaufania Panu i dania odporu diabłu. Bo tu jest zaufać Panu i dać odpór diabłu. Tak przynajmniej było w obserwacji ogólnej. I lekcja ma tytuł: Zaufaj Panu mocny w wierze, dając odpór diabłu. Zaufaj Panu mocny w wierze, dając odpór diabłu. Teraz mamy dwie rzeczy do zaobserwowania. Jak wygląda diabelski atak i jak wytrwać w wierze. Jak wygląda diabelski atak, jak wytrwać w wierze. Pierwsza rubryczka malutka. Diabelski atak, charakterystyka i cel. A druga rubryczka większa. Wytrwanie w wierze. Też charakterystyka i cel.
Wytrwanie w wierze.
Tak, charakterystyka i cel. Teraz oczywiście jest to jedna myśl, bo to, co w tydzień temu rozważaliśmy i to, co dziś, to jest taki pewien ciąg myślowy Piotra, który przechodzi do podsumowania, jak widzicie. I najpierw pisze w 6 wersecie: uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższy w odpowiednim czasie. Mówiliśmy sobie, że nasze życie tutaj to jest walka z naszymi skłonnościami, też z przeciwnościami z zewnątrz, a wywyższenie i chwała to czeka nas w przyszłości. I teraz zobaczcie, Piotr dalej mówi tak: wszystkie troski przerzucić na Boga, tak? Gdyż On się o nas troszczy. Co to znaczy przerzucić troski na Boga, że Bóg się o nas troszczy? Bo kim my jesteśmy w kontekście tego rozdziału? Kim my jesteśmy?
Uczestnikami chwały.
Tak?
Podopiecznymi Jego trzody.
Stadem Boga.
Jego trzodzie.
Stadem Boga.
Stadem Boga. Czyli jesteśmy przyrównani do owiec. Czyli Bóg się troszczy o swoje owce, o swoje dzieci, tak? Zobaczcie sobie 1 Piotra. Będziemy najpierw patrzeć w Piotra kontekst. 1 Piotra 4,19. Zobaczcie, co tam jest napisane. Co to znaczy przerzucić troski na Boga?
Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu, jako zewnętrznemu Stwórcy, dobrze czyniąc.
Czyli co to znaczy tutaj przerzucić troski na Boga?
Czynić dobrze. Powierzać duszę Bogu w ten sposób.
Tak. Powierzyć Bogu swoją duszę. Czyli powierzyć Bogu swoją duszę, to znaczy powierzyć w ręce Boga swoje życie, bo on może być różnie w tych doświadczeniach. I jeżeli my powierzymy Bogu swoje życie, swoją duszę, dobrze czyniąc, to znaczy nic nam nie powinno przeszkodzić w dobrym postępowaniu. Nawet śmierć nie powinna nas nawet groźba śmierci nie powinna nas powstrzymać przed postępowaniem zgodnym z wolą Bożą. Więc powierzamy Bogu swoje dusze, czyli powierzamy w ręce Boga nasze życie. Pamiętamy też, że Pan Jezus tak samo zrobił, tak? Powiedział: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. I do końca był posłuszny, aż do śmierci krzyżowej, jak mówi Paweł. Więc to jest jeden z takich pewnych interpretacji tego, jak mamy przerzucić troski na Boga. No bo co to? To się nie da fizycznie tego zrobić, tak? Te troski są nasze, doświadczenia są nasze, ale mamy je w jakiś sposób na Boga przerzucić, przekazać mu je, powierzyć mu to, tak? Więc zobaczmy sobie kilka fragmentów, które może by były w tym pomocne. No drugi to jest Filipian 4,6. Filipian 4,6. Filipian 4,6.
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.
Tak, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Czyli mamy jakieś problemy, mamy kłopoty, o coś się troszczymy, coś nas martwi. Mamy to w modlitwie i prośbie z dziękowaniem Bogu za to wszystko, co już otrzymaliśmy, tak? Powierzać mu to, zwierzać się Bogu, mówić mu o tym wszystkim i prosić go o pomoc, czyli powierzamy Bogu te sprawy, nie nosimy ich sami, nie borykamy się z nimi sami, ale powierzamy je Bogu, tak? I to nic, że Bóg wszystko wie, to nic, że my możemy nawet nie powiedzieć, a Bóg wie, ale my zwierzamy się Bogu, to jest nasza decyzja, my chcemy się Bogu zwierzyć z tego, my chcemy Bogu te sprawy powierzyć, bo to, że Bóg wie, to jest jedno, a reaguje wtedy, kiedy my prosimy, chcemy pomóc. Bóg w ten sposób działa i musimy po prostu się zastosować do tego, jak Bóg działa, tak? My się do Boga dopasowujemy, nie Bóg do nas. Więc powierzamy sprawy Bogu, nie troszczymy się sami, nie mamy kłopotów na głowie, które nam rosną i my musimy o wszystko zaradzić. Nie, my te sprawy powierzamy Bogu, modlimy się i prosimy Go o pomoc. Żeby Bóg wziął te sprawy w swoje ręce i pomógł nam je rozwiązać. Czyli powierzamy Mu tą sprawę. Zwierzamy się Bogu, tak? Z tego. Jeszcze jeden fragment. Przypowieści 16:3. To jest ze Starego Testamentu. Przypowieści 16:3. Przypowieści 16:3.
Powiesz Panu swe dzieła, Twoje zamysły będą utwierdzone.
Tak, powiesz Panu swoje dzieła, to co chcemy zrobić, powiesz Panu, a Twoje zamysły będą
utwierdzone.
Tak. I teraz w kontekście tego, co tu czytamy, co to znaczy powierzyć Panu swoje dzieła? Mamy próbę, tak? Wiemy, że te próby są z woli Bożej, tak? Bóg dopuszcza te próby, tak? One są różne, to są też i pokusy, to są doświadczenia od złych ludzi. Bóg nie mówi, żeby ci źli ludzie nas prześladowali. To jest dzieło diabła. Natomiast Bóg dopuszcza te rzeczy, pozwala na nie, wykorzystuje je dla naszego dobra. I teraz, jeśli my mamy takie prześladowania, mamy kłopoty, mamy problemy, to co robimy?
Powinniśmy przyjść do Boga, poprosić Go o pomoc.
Jaką pomoc?
O prowadzenie, o mądrość.
Tak? Żeby co? W konsekwencji taką próbę przejść zwycięsko. W tym kontekście jeszcze raz przeczytaj te przypowieści.
Powiesz Panu swe dzieła, a Twoje zamysły będą utwierdzone.
Jeżeli my zgodnie z wolą Bożą powierzamy nasze dzieła, tak? Rozumiemy wolę Bożą i we właściwy sposób zwracamy się do Boga, rozumiemy, jak zwrócić się, o co poprosić, bo znamy wolę Bożą, wiemy, czego On nas wymaga, to nasze dzieła się... Czyli co się stanie w efekcie? Jeśli dobrze do sprawy podejdziemy i będziemy trwać w wierze, to przejdziemy próbę zwycięską. Czyli nasze dzieła, nasze pragnienia, żeby przejść w próbę zwycięską, powiodą się. W tym kontekście. To nie jest wróżenie, że Panie Boże, powierzam Ci to i tamto i to się musi stać. Nie, nie musi. Tu chodzi o to, żeby była wola Boża. Że zgodne to musi być wszystko z wolą Bożą. Więc powierzanie Bogu, zrzucenie trosk na Niego, to powierzenie Mu tych problemów, nie dźwiganie ich samemu, z prośbą do Boga o siły do przejścia tej próby zwycięsko. W tym sensie Piotr mówi o powierzeniu Panu, tym zrzuceniu tych trosk na Niego, tak? Czyli wiadomo, nasze problemy, ale Bóg nam daje siłę do przejścia. Rozumiecie? Tak? Jasne? I teraz mamy ten werset 8, w którym Piotr mówi sporo rzeczy. Słuchajcie, to jest taka, tu jest kilka informacji. Bo po pierwsze mówi co?
Bądźcie trzeźwi,
w kwestii tej troski, to oczywiście w Mateusza tam bardziej
szóstego rozdziału, tak? Tam bardziej nacisk na rzeczy no, te fizyczne takie, tak? Nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść, co będziecie pić, wasze ciało, co będziecie się ubierać. Czy życie nie jest więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? I tam ciekawie, 31. Nie troszcie się więc, mówię, co będziecie jeść, co będziecie pić, w co się ubierzemy. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego. Czyli jakby tam trochę inny kontekst tego, jak rozważaliśmy Mateusza, ale tutaj no, można byłoby taki wniosek wyciągnąć, że Bóg wie wszystko. I On wszystkie sprawy, o które my tutaj jakby się troszczymy, przechodząc choćby doświadczenia, Bóg to wszystko wie. I jakby do Niego się zwracamy właśnie tak, z tą modlitwą, tak, z prośbą o pomoc, wsparcie w tym wszystkim, bo tak jak powiedziałeś, no nie da się czasami pewnych rzeczy, no fizycznie nie zdejmę z siebie i nie przeniosę, tak? Ale jeśli zaufam Bogu, to w tym sensie jak najbardziej.
Też warto pamiętać o jednej rzeczy. Bóg oczywiście wszystko wie i reaguje, tak? Ale samo życie. Jeśli wam ciężko i z kimś pogadacie, lżej? My nie dla Boga to robimy tak naprawdę, ale dla siebie. Po prostu my potrzebujemy zrzucić z siebie ten ciężar i prosić kogoś, kto jest wszechmogący o pomoc. Rozumiecie? To jest dla nas ulga wtedy. Bo Bóg jest gotów nam pomóc w taki czy inny sposób. Ale też warto to zrobić, tak jak mówi Piotr, żeby zwyczajnie było lżej. Żeby lżej było, tak? Dobrze, więc zachować trzeźwość i czuwać. I teraz zobaczcie, o co chodzi z tą trzeźwością i tym czuwaniem. Też kilka fragmentów wybrałem takich. Po pierwsze z Piotra 1,13. Zobaczcie, 1 Piotra 1,13. Najbliższy kontekst.
Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Tak, zobaczcie. Mówiliśmy już o tym. Przepaszcie biodra umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która wam będzie dana w objawieniu Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym. Co to za łaska, tak? Mówiliśmy też o tym, co to znaczy przepasać biodra, że to jest przenośnia, żeby być czujnym, no, czujnym duchowo, żeby nie dać się zwieść jakimś doświadczeniom, próbom, żeby nie zgrzeszyć. Być czujnym, tak? Pokładając nadzieję w łasce. Następny fragment, też z Piotra, 4,7, zobaczcie. Co to znaczy być trzeźwym i czujnym?
Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie.
Czyli to jest trzeźwość i czujność w modlitwie, czyli ciągłe kontrolowanie sytuacji, rozmowa z Bogiem, żeby nie być zaskoczonym przez to, co nas spotyka, w sensie duchowym, że coś nas spotka i my no, zgrzeszymy, postąpimy źle, zachowamy się niewłaściwie i potem są kłopoty, tak? Żeby być czujnym i trzeźwym w modlitwie, czyli też, żeby cały czas rozmawiać z Bogiem, mieć z Nim relację właśnie taką w tej modlitwie i żeby uważać na to, co się robi, co się myśli, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach, żebyśmy się nie, tak jak to mówią, nie przepaszcie biodra umysłu waszego, żeby nam się ten taki duchowy pas, wiecie, tych myśli nie poluzował, żebyśmy nie byli tacy rozprężeni, bo to nie jest czas na rozprężenie. Trzeba być czujnym, bo zawsze są jakieś problemy i doświadczenia duchowe, którym trzeba stawić czoło. Rozumiecie? Więc to jest w tej kwestii. I jeszcze 1 Tesaloniczan 5,6, zobaczcie. 1 Tesaloniczan 5,6. Tu jest też, myśmy to mówili, ale chciałbym, żebyśmy to 6-7 może.
Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
I 8 jeszcze.
My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz pełni nadziei i zbawienia.
I jak, no nie pamiętacie już pewnie, ale list do Tesalonicza tutaj w tym miejscu mówi o trzeźwości, tak i od alkoholu też porusza ten fragment. Natomiast nie on jest sam w sobie zasadny, ale to, co za sobą niesie. Człowiek, który jest pod wpływem alkoholu czy jakiejkolwiek innej substancji, tak, przestaje być czujny. On nie może kontrolować swojego postępowania, on nie może kontrolować w pełni swoich myśli, więc tu jest mowa generalnie o czujności duchowej, takiej jasności umysłu, świadomości tego, co się dzieje dookoła, możliwości wyciągania pewnych wniosków, świadomego zachowywania się w obliczu tego, co się dzieje, analizowania sytuacji, bo tu wszystko o tym jest mowa. I w tym kontekście jest powiedziane również, żeby się nie upijać, bo ci, co się w nocy upijają, natomiast tu jak gdyby fundamentem jest ta jasność umysłu, która może być zaburzona przez różne rzeczy, w tym również przez nadużywanie alkoholu. Czyli to w tym kontekście. Przypominam, że tak też rozważaliśmy, że chodzi o zachowanie jasności umysłu. I jeszcze jeden fragment, 1 Koryntian 16:13. 1 Koryntian 16:13.
Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się.
Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się. Czyli tutaj znowu zobaczcie, mamy czuwanie w sensie trwania w wierze. Trzymania się mocno wiary, posłuszeństwa Bogu. To jest to czuwanie. Bo żeby być gotowi na spotkanie z Panem i na zachowanie wiary, tak? Czyli musimy być czujni cały czas. To pokazuje, w jakiej sytuacji znajdujemy się. Znajdujemy się w takiej sytuacji, że no, jest, jak to się mówi, wojna. I musimy być czujni, żeby żywo duchowo przeżyć tą wojnę, tak? Więc musimy być czujni. Dlatego Piotr mówi też, żeby zachować trzeźwość, czuwać, trzeźwość umysłu. Dlaczego? Zobaczcie. I teraz mamy tutaj wytłumaczone. Dlaczego? Czyli kim jest diabeł? Mamy pierwszą rubryczkę. Jest przeciwnikiem. Diabeł jest naszym przeciwnikiem. Nie sojusznikiem, a przeciwnikiem.
Nie chce nam pomóc.
On jest wrogiem. I on co? Krąży jak?
Lew.
Podobnie jak lew krąży, on chce osaczyć ofiarę i ją zwyczajnie zjeść, zagryźć, zabić, tak? Szuka kogo by pożreć, czyli szuka ofiary. On krąży i szuka ofiary. On jest wrogiem, on krąży i szuka ofiary. Czyli to jest charakterystyka diabła, czyli on chce zaatakować i kogoś zniszczyć. I teraz po to my mamy zachować trzeźwość umysłu, jasność. Dlaczego? Bo musimy się spodziewać ataku. Możemy się spodziewać ataku, więc musimy być czujni zwyczajnie. To nie jest od tak sobie dla sportu jesteśmy czujni, ale czujni jesteśmy dlatego, że grozi nam realne niebezpieczeństwo. Realne niebezpieczeństwo nam grozi, więc to jest taka czujność ze świadomością tego, że naprawdę może się stać coś złego. I teraz zobaczcie dalej, mamy 9 werset. Jaka jest sytuacja? Co trzeba zrobić?
Przeciwstawić się
diabłu, tak? Mocni w wierze. I co dalej jest napisane? Wiedząc, że te same cierpienia, tak, są udziałem innych wierzących na świecie, w różnych miejscach świata. Czyli przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, bo co to jest? Co to jest ten, jeżeli diabeł atakuje, to co to jest? Jak Piotr to nazywa w wersecie 9?
Cierpienia.
To jest cierpienie. Jeżeli diabeł atakuje, to jest to cierpienie. Jest to prześladowanie. To jest próba. I on mówi, pamiętajcie, nie ciebie jednego, bracie taki czy siostro taka, atakuje diabeł. On atakuje wielu z rodziny na świecie. I oni mają ten sam udział. Pamiętaj, że ty jesteś jednym z wielu. I wszyscy mają te same problemy. Czyli diabeł atakuje, kusi wierzących I co jest jego zamiarem? Zobaczcie. I też popatrzmy sobie. 1 Piotra 2,12.
Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.
Tak, i 16 jeszcze.
Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga.
Czyli popatrzcie, są szykany, tak, są doświadczenia i teraz wierzący może jak się zachować? Jakie ma możliwości? Zgodnie z wolą Bożą, ale też może popaść w tej sytuacji w grzech. To nie jest jednoznacznie powiedziane, że on tak tylko tak się zachowa. Nie, on ma tak się zachować, ale różne są sytuacje, więc diabeł będzie chodził i tak robił, żeby ten człowiek popadł w grzech. Bóg daje doświadczenie, żebyśmy wytrwali w wierze, ale cóż to za doświadczenie, w którym i tak z góry wiadomo, że my w tej wierze wytrwamy. To mija się z celem. To tak jakby był wyścig i jeden bieg. Wiadomo, że wygra, to po co on ma biec? Rozumiecie? Więc próba jest po to, żeby sprawdzić naszą wytrwałość. Pomóc, ale też sprawdzić. Człowiek nie jest maszyna, nie jest robot, on ma wybór. I teraz jest zagrożenie. Diabeł będzie robił wszystko, żebyśmy zgrzeszyli. Bóg będzie nam pomagał, żebyśmy wytrwali w wierze. Zgadza się? Zobaczcie następny fragment, 3,16.
Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle jako złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie.
No i jeszcze 17.
Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle.
No to znowu, wierzący ma jakiś wybór?
Ma.
Tak. No, to nie powinien, tak? Ale ma. Czyli może tak postępować, żeby ci, którzy go oskarżają, byli zawstydzeni, ale może też postępować źle. Kiedy jest sytuacja, on może postępować źle i wtedy cierpi, ale z powodu własnych grzechów. Ale co się stało wtedy? Dał posłuch diabłu. Jeżeli zgrzeszył, dał posłuch podszeptom diabelskim. Bóg dozwolił na to doświadczenie, dozwolił na tą wiarę, żeby ona była większa, niż cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane, ale też człowiek może złe decyzje podejmować, nie być czujny, nie uważać, tak? I niestety, ale może się stać źle. Następny fragment, zobaczcie, to jest Efezjan 2:2. Chodzi o to, żebyście zastanawiali się w tej chwili, jaki jest związek między doświadczeniami, które są z woli Boga, tak? A tym, co diabeł robi, że chodzi i kusisz. Czy wy widzicie, czy to wam się kłóci, czy nie? Chodzi o to, że my dzisiaj studiujemy to, żebyście zobaczyli, czy to się kłóci, przeczy samo sobie, czy jednak się uzupełnia i wszystko ma swoje miejsce. Także zastanawiajcie się, bo ja na koniec zadam wam takie pytanie. Zobaczcie sobie Efezjan 2:2.
Od jeden może.
Proszę.
I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
Tak. I teraz zobaczcie, co robią ludzie, którzy są posłuszni diabłu. Postępują według
zwyczaju tego świata.
Jego zwyczajów. Tak, jak on sobie życzy. Więc on chce, żeby ludzie postępowali tak, jak on sobie życzy. Chce mieć swoich sług. I każdy, kto grzeszy, jest sługą diabła. Zresztą sam Jezus to powiedział. Tak? Jesteście dziećmi diabła do faryzeuszy. Dlaczego? Bo oni się sprzeciwiali Bogu, automatycznie słuchając diabła. No bo
nie pełnili Bożej woli.
Tylko diabelską, tak? Diabelską. Więc zobaczcie, że tutaj jest bardzo silnie zaakcentowane, że ludzie nieposłuszni Bogu postępują według woli tego, który rządzi w powietrzu. Działa w synach nieposłuszeństwa, tak? To są dzieci nieposłuszeństwa. I następny fragment z tego samego listu, 6 rozdział, 11-12. 11-12 tylko.
Przyjdziecie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
Popatrzcie, nie walczymy z krwią i z ciałem. Przeciwności nas spotykają od ludzi, czyli krew i ciało. Natomiast nie oni bezpośrednio są naszymi wrogami, oni są tylko narzędziami. A prawdziwym wrogiem, ostatecznie tym, który walczy z nami, jest moce ciemności w okręgach niebieskich, w wyżynach niebieskich. Dlatego to są zasadzki diabła. Zobaczcie, że on zastawia zasadzki. On chodzi i poluje. I Paweł też o tym mówi, więc też musimy mieć świadomość, że diabłu zależy na czym?
Żeby wpaść w pułapkę.
Żeby wpaść w pułapkę i nie ostać się wobec jego zasadzki, żeby ulec tej zasadzce, żeby zejść na złą drogę, żeby zgrzeszyć, stać się nieposłusznym Bogu. O to mu chodzi. O to mu chodzi. I jeszcze kolejny fragment, zobaczcie. Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan 3:5. 1 Tesaloniczan 3:5.
1 Tesaloniczan?
Tak, 3:5.
Dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby rozeznał się w waszej wierze, czy was kusicie czasem nie kusił, a nasza praca nie okazała się daremna.
I jeszcze 6 werset.
Teraz zaś Tymoteusz wrócił od was do nas i zwiastował nam radosną wieść o waszej wierze i miłości i o tym, że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas widzieć, podobnie jak my was.
O co się Paweł martwił? Konkretnie, o co się Paweł martwił?
Czy was kusiciel czasem nie kusił, a nasza praca nie okazała się daremna?
Czyli obawiałem się, że ulegniecie pokusie. Coś się stanie takiego, że wy ulegniecie pokusie. I teraz, co mogło się stać? Zobaczcie, w wersecie 6 jest napisane. Czyli ulegli pokusie? Jakby ulegli pokusie, to co by się stało? Nie trwaliby w wierze i w miłości. Czyli diabeł chciał, Paweł tak sądził, że to, co diabeł będzie chciał zrobić, to wyrwać ich z wiary i miłości, żeby zaczęli znowu żyć po staremu, żeby przestali trwać w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i w miłości wzajemnej. I Paweł się o to martwił, a jak przyszedł Tymoteusz, to on mu nie mówił, że oni mają co jeść, że sobie spokojnie żyją, tak, że tam prześladowań nie ma, bo cały czas były, ale on przyszedł z informacją, która była istotna dla Pawła, że trwają w wierze i w miłości i ich dobrze wspominają, czyli nie zostali zwiedzeni. Więc na tym polegał atak diabelski i o właśnie zwiedzenie, odpadnięcie o wiary martwił się Paweł, odnośnie Tesaloniczan. Przypominam, że Paweł tam był bardzo krótko, szybko musiał odejść i tacy, wiecie, świeżo nawróceni sami zostali. I Paweł, no, logicznie rzecz biorąc, nie bez powodu się o nich martwił, ale też Bóg się o to zatroszczył, żeby wszystko było ok. Więc mamy również ten fragment, który pokazuje, na czym zależy diabłu w stosunku do wierzących. I jeszcze jeden fragment, 2 Tymoteusza 2,26. Może od 24 do 26, bo to takie krótkie zdanie, żebyśmy pamiętali o kontekście.
A sługa Pana nie powinien wydawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę, oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.
O, widzicie, to jest problem. Jest już ktoś, kto został schwytany przez diabła. Teraz jest problem, bo on się musi wyrwać, ale on już ma problem. Tak? Więc diabeł chce, żeby schwytać człowieka, żeby go zniewolić grzechem, żeby ten człowiek znowu zaczął grzeszyć, żeby on trwał w grzechu, bo wtedy to jest to, co diabeł chce. Czyli jeżeli diabeł, wracamy do Piotra, chodzi i poluje, żeby kogoś pożreć i te same doświadczenia są udziałem braci w świecie, to o co mu chodzi? I czym się charakteryzuje diabelski atak i jaki jest jego cel?
Aby odwieść od wiary.
Aby odwieść od wiary, a tym samym...
Ludzie zaczęli żyć starym życiem.
A tym samym, tak, a jak to inaczej nazwać, krócej?
Pokusy.
Aby znowu zaczęli co?
Grzeszyć.
Aby znowu zaczęli grzeszyć. Tak? Żeby odeszli od wiary, bo trwanie w wierze jest związane z takim życiem, że to jest chwała i Duch Boży na was spoczywa, ale żebyście w tej próbie przestali tak trwać i zaczęli grzeszyć i przeszli znowu na stronę diabła. I wtedy trzeba już się wyrywać, teraz już jest problem. Więc diabła celem jest to, żeby wierzący zaczął grzeszyć, żeby przestał trwać w wierze i posłuszeństwie Bogu. To jest jego cel. I on będzie dotąd chodził i pilnował, on jest nie męczy się. On będzie to robił cały czas, póki żyjemy w tym ciele. Dlatego trzeba być cały czas czujnym, bo on nigdy nie przestanie. Do końca naszego życia tu będziemy mieli wojnę. I dlatego Piotr mówi, że nadzieja wasza jest w przyszłości, kiedy przy objawieniu chwały Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy odpoczniecie.
Ciekawe, jak się patrzy na polujące rowy, to właśnie one, dopóki widzą ofiarę, to tak bez ustanku, tak?
Tak.
Dopiero wtedy, kiedy okazuje się, że całe stado jest mocne i w pewnym momencie odstępuje, bo nie widzi w tym momencie szans, ale przyjdzie znowu.
Dokładnie.
Ale
nie odstąpi w ogóle.
Tak.
On odstąpi, ale tylko moment będzie odpowiedni znowu. Dlatego Paweł przyrównuje to do lwa. Tak, chodzi o to, żeby straciło czujność, żeby ofiara straciła czujność. Dlatego Piotr, patrząc na ten zoologiczny obraz, przedstawiając ten zoologiczny obraz, mówi, żebyśmy uważali cały czas, bo cały czas jesteśmy zagrożeni, tak? Dobrze. Czyli możemy przejść dalej. Mamy się przeciwstawić diabłu, mocni w wierze, mając świadomość, że te same doświadczenia są udziałem również innych wierzących, że to nie jest nic dziwnego, nic nadzwyczajnego i nic, co by mogło szokować, zastanawiać, co się dzieje. Nie, to jest udziałem innych wierzących. I zobaczcie, 1 Piotra 3,12.
Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
Tak, Bóg, jak będziesz posłuszny, jest z Tobą. Oczy Pana są zwrócone nie na jednego człowieka, a na wszystkich. I Pan widzi, którzy tak, a którzy tak. I drugi fragment, 2 Tymoteusza 3,12, bardzo znany. Może niektórzy nawet pamiętają. 2 Tymoteusza 3,12. Dobrze mówię? Zawsze będzie jakiś problem. Nie ma mocnych met. Więc trzeba przeciwstawić się diabłu, mocni w wierze. A czym się charakteryzuje moc w wierze? Zobaczcie. Co to znaczy mocny w wierze? No, po tych fragmentach... Słucham? Trwa w posłuszeństwie. Ktoś, kto trwa w posłuszeństwie, znaczy, że on jest mocny w wierze. Tak jak żołnierz trwa na posterunku. Dlaczego? Bo ma siłę się bronić. Tak? On trwa. Ma broń, ma siły i on trwa. Kiedy straci siły, to już nie będzie trwał, bo go odstrzelą. Tak? Natomiast mocny w wierze to znaczy trwający w posłuszeństwie Bogu, trwający w wierze w Pana Jezusa i we właściwym postępowaniu. To jest taki, który trwa w wierze. I zobaczcie, werset 10. Olek, cicho. 10 rozdział, werset co mówi?
A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje.
Czyli teraz po kolei. Bóg co zrobił? Wytrwanie w wierze to jest też świadomość pewnych rzeczy. Rozumiecie? Bo chodzi o to, żebyśmy my mieli świadomość tego, co się dzieje i mieli właściwą motywację. do postępowania, bo jeżeli człowiek wie, że jest na z góry na straconej pozycji, jeżeli wie, że jego wysiłki nic nie przyniosą, to jaki cel się przeciwstawiać? Taki człowiek popada w rezygnację, zwątpienie, zniechęcenie i gotów jest wszystko zostawić, bo jaki cel? Ale Piotr, tutaj zauważcie, mówi, że co? Bóg, który was powołał do wiecznej chwały w Jezusie Chrystusie. On już was powołał, tylko wy na to czekacie. Jeszcze ten czas nie nastąpił, póki jesteście w tych ciałach. Jeszcze się nie objawił Pan Jezus w chwale, tak? Ale Bóg was powołał, więc Piotr tutaj mówi, pamiętajcie, że Bóg was powołał do wiecznej chwały w Jezusie Chrystusie. A kiedy ją otrzymamy? A krótkotrwałe cierpienia, to co to znaczy?
Życie.
Po tym, jak tu się skończy, po krótkotrwałych cierpieniach otrzymacie to. Bo dlaczego? Co Piotr mówi w pierwszym 1,6? Zobaczcie. Co mówi w 1,6?
No właśnie to samo.
No.
Z tego się radujcie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych.
Na krótko, czyli tylko w tym życiu. Okay. Dlatego pamiętajcie, że Bóg powołał was do wiecznej chwały, a otrzymacie ją po krótkotrwałych cierpieniach.
Krótko w porównaniu do wieczności.
Tak, krótkotrwałe, bo one się nijak mają do tego, co wieczne. Tak? Ale nam z perspektywy naszego życia to się czasami bardzo dłużą. Niestety samo życie. Tak, w tych ciałach żyjemy. Natomiast musimy pamiętać, i teraz co jest ważne, jeśli my faktycznie wierzymy w to, co nam Bóg obiecał, to doda nam sił. Jeśli my w to nie wierzymy, co Bóg nam obiecał, to nam siły nie da. To nas nie umocni. Bo to nie jest prawda w naszych sercach, w naszych umysłach. Więc teraz pytanie, jak my w to wierzymy, sprawdzi się w tym, jak to nas posili w doświadczeniu. Na ile wierzysz w te prawdy, na tyle one dadzą ci posilenie w trudnej chwili. Nie wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, tylko właśnie wtedy, kiedy jest ciężko, to te wieczne nadzieje, radości, te wspomnienie tego, co będzie się działo, jeżeli to jest żywe w naszej głowie, w naszych sercach, to ono wtedy rzeczywiście pocieszy nas. Czyli jak chcesz zobaczyć, czy rzeczywiście w to wierzysz, to w doświadczeniu zobacz, na ile cię to pociesza. Bo często wierzący mówią, ja wiem to wszystko. Ale on się z tego nie cieszy. Ty nie widzisz tego. Ty nie widzisz jak gdyby nadziei w jego oczach, w jego mowie. On się skupia na tym, co tu i teraz. To nie daje mu radości. Nie daje mu radości. I taki człowiek jest w bardzo ciężkim stanie, bo nie można go pocieszyć, bo jak go pocieszysz? Jak on tu jest przegrany, mówiąc po ludzku. Więc to jest bardzo ważne, że wieczną chwałę otrzymały po krótkotrwałych cierpieniach. I tak jak mówi właśnie Piotr, zobaczcie jeszcze Jakuba, pierwszy rozdział od 2 do 4. Zobaczcie, Jakub też o tym wspomina.
Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków.
Tak, czyli to są doświadczenia jakie? Tu i teraz, ale one mają za zadanie nas przygotować do wieczności, żebyśmy byli bez braków. I Rzymian 8:18. 17:18.
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.
I teraz słuchajcie. Co jest ważne? To mówi człowiek, który wie, co mówi. On już tu pana, ale on wiedział, co mówi, bo on ciągle przechodził próby i doświadczenia. Ale też jego nadzieja i wiara były bardzo realne. I on stwierdza, że te tutaj doświadczenia, nawet nie ma co ich porównywać. To nawet nie warto. W ogóle nie ma sensu porównywanie tego z wieczną chwałą. To jest tylko tu i teraz. I nawet nie ma co tego porównywać z wieczną chwałą. Więc w tych próbach i doświadczeniach należy pamiętać, że Bóg powołał do wiecznej chwały i otrzymamy ją, ale po krótkotrwałych cierpieniach. A zanim dostąpimy tej chwały, to co Bóg będzie dalej robił? Po co to wszystko jest potrzebne?
Twierdził, umocnił.
O! A w tym czasie, zanim my tą chwałę otrzymamy, tak, przechodząc te cierpienia, to Bóg, żebyśmy dali radę to wszystko przejść, to co będzie robił? Uczyni nas doskonałymi. Pamiętacie Jakuba? Czytaliśmy przed chwilą. Uczyni nas doskonałymi, czyli idealnymi, takimi ukończonymi, jak jest ukończone dzieło. Koniec, finał. To jest to, czego oczekuje. On jest gotowy. Następne co? Utwierdzi. Te utwierdzi i umocni są słowami bardzo podobnymi. One mówią tak. Uczynić kogoś silnym, mocnym, a te utwierdzi, to znaczy ustabilizuje. Wiecie, jak się robi fundament i coś się na nim stawia, żeby to się nie chwiało. Czyli mocną podstawę się tworzy, żeby to, co jest na tej podstawie, było stabilnie stało. Więc to słowo ugruntuje, to znaczy ustabilizuje, żebyśmy stali twardo, tak, żebyśmy się nie chwiali. W tym sensie Bóg będzie działał, tak? I jeszcze co?
Ugruntuje.
Ugruntuje, czyli oprze na gruncie, na podstawie. Ten fundament jest oparty na czymś też konkretnym, tak? Czyli Bożym zadaniem Bóg będzie co robił? Jak będziemy mieli próby w oczekiwaniu na wieczną chwałę, to co Bóg będzie robił? Umacniał nas, utwierdzał, uczyni nas doskonałymi i ugruntuje. Bóg chce, żebyśmy co w czasie doświadczenia? Umocnili się. I Bóg działa dla naszego dobra, żebyśmy mieli siły, żebyśmy się uczyli, umacniali, żeby próby przechodzić zwycięsko.
Czyli jest cel prób.
Tak, dokładnie. Czekanie do wiecznej chwały, tak? A próby mają być, żebyśmy byli godni tej chwały, jak mówi Piotr, bo to jest łaska od Boga, tak? Przechodzimy próby, żeby, tak, wytrwać w wierze, żeby zobaczyć, że trwamy w wierze, tak? Czyli musimy przechodzić te próby, żeby umocnić się. A Bóg będzie nam pomagał i nas wspierał. Dobra, kilka fragmentów. 1 Tesaloniczan 5, 15 do 24. Tam jest o tej zbroi Bożej. Chciałbym, żebyśmy przeczytali cały fragment. Od 15 do 24. 1 Tesaloniczan 5 rozdział. Od 15 do 24. Ja proszę o ciszę. Ewelinka. Olek. Ja proszę o ciszę. Potem, teraz proszę o ciszę. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 15-24. Kto ten fragment przeczyta, bo to cały dłuższy fragment jest.
Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, kto was powołuje. On też tego dokona.
Teraz popatrzcie. Po kolei, co trzeba robić?
Dążyć do tego, co dobre dla siebie nawzajem.
Dążyć do tego, co dobre dla siebie nawzajem. Nie dla siebie, a dla siebie nawzajem. Tak? Dalej. Zawsze się radować. Zawsze się radować. Nieustannie. Czyli to, co Piotr mówi, żeby mieć relację z Bogiem. Powierzać Mu swoje sprawy. Tak? Dalej.
Za wszystko dziękować.
Za wszystko dziękować. Tak? Czyli z Piotra również wiemy, że jeśli doświadczenia są zgodne z wolą Bożą, a Duch Boży na nas spoczywa, jest za co dziękować? No właśnie, to trzeba zrozumieć, bo nie wszyscy potrafią to zrozumieć i bardzo ciężko w niektórych sytuacjach podziękować Bogu za to, co nas spotyka, prawda? Dalej, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Dalej, ducha, proroctw, wszystko badajcie, a trzymajcie się
tego, co dobre.
Tak. Będziemy sobie to rozważać dokładnie. A dalej?
powstrzymywać się od wszelkiego pozoru.
Nawet pozoru zła się powstrzymywać. A dalej? A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, aby cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana. Róbcie to i wtedy niech Bóg was poświęci, tak? Bo jeśli my będziemy posłuszni Bogu, to jak mówi Piotr, Bóg się zatroszczy o wszystko, żebyśmy wytrwali. Umocni nas, ugruntuje. On się zatroszczy o naszą kondycję i naszą sytuację, ale my ze swojej strony musimy trwać w wierze. Zgadza się? Rozumiecie? Tutaj zależność. Nie możemy oczekiwać, że wszystko będzie super ze strony Boga, jeśli my będziemy Bogu permanentnie nieposłuszni. To jak Bóg ma nas ugruntować, skoro my się nie poddajemy Bogu? I teraz kolejny fragment, słuchajcie. 1 Piotra 1,7. Zobaczcie, co tam jest. Jeszcze raz wracamy do tego fragmentu.
Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa.
Doświadczenie waszej wiary okaże się ku sławie i czci przy objawieniu Jezusa. Więc to, że przechodzimy próby i doświadczenia zwycięsko, to nie będzie bez zapłaty. Bóg widzi to i przy przyszłej chwale będziemy się radować. Kolejny fragment, Efezjan 6:10-17. Efezjan 6:10-17. Cały fragment chciałbym, żeby przeczytać.
Kończę, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych.
Okej, i teraz zobaczcie. Chodzi o to, żeby przywdziać zbroję, aby co? Aby wykonawszy wszystko, ostać się i przeciwstawić się w dzień zły. Przeciwstawić się komu?
Diabłu
w dzień zły, bo z nim walczymy. I teraz zbroja przeciwko diabłu to nie jest ta zwykła zbroja, bo ona nie ma jak gdyby w ogóle znaczenia żadnego. Ale chodzi o duchową zbroję, żeby wytrwać duchowo. I dalej Paweł co mówi? 14 werset. Prawda i pancerz sprawiedliwości. Prawda. O tym, o Ewangelia i sprawiedliwość, czyli czymś, co to jest sprawiedliwość? Pobożne życie, czyli wiara w słowo i właściwe życie. Dalej, nie wstydzić się Ewangelii, czyli wytłumaczyć się z wiary jak trzeba, tak? Dalej, tarcza wiary, abyście mogli zgasić ogniste strzały złego, czyli diabeł co będzie chciał zrobić, jak mówi Piotr? Podważyć wiarę, odciągnąć od wiary. My mamy się bronić właśnie tym, kim jest Jezus. Diabeł nas odciąga, a my mówimy, ja wiem, w kogo uwierzyłem. I nie zejdę z tej drogi. Tak? Czyli trwać w wierze. Dalej. Hełm zbawienia i miecz ducha. Hełm zbawienia. Jesteśmy zbawieni. To nas chroni. Świadomość tego, że jesteśmy usprawiedliwieni z grzechów, że jesteśmy przeznaczeni do przyszłej chwały. Bóg ją już nam obiecał.
Zostaliśmy uratowani.
Tak, zostaliśmy uratowani. I to jest nasza obrona.
I
miecz, którym jest Słowo Boże. Bo skąd? No posilamy się Słowem Bożym. Kiedy są próby i doświadczenia, my czytamy Słowo Boże. Ono jest mieczem przeciwko wszelkim pokusom, dlatego że przypominamy sobie te prawdy. Odświeżamy je sobie każdego dnia. Przypominamy sobie Boże obietnice. I to nas powinno umacniać. Bo pamięć ludzka jest ulotna. I dalej, we wszelkiej modlitwie, prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych, czyli nie za siebie tylko, ale również za innych. Dlaczego? Bo te same próby są
ich udziałem.
Modlić się za siebie nawzajem i ciągle czuwać. Ok, następny fragment. 1 Koryntian 10:13. 10:13, 1 Koryntian.
Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść.
Tak, chodzi o to, że nie jesteśmy kuszeni ponad siły, rozważaliśmy to przy 1 Koryntian, ale ja jeszcze raz przypominam. Nie ma takich pokus, których byśmy nie przeszli. Co nie znaczy, że wszystkie przejdziemy. Ale jeśli ich nie przechodzimy, to nie znaczy, że one są ponad nasze siły. Rozumiecie to?
Tak.
Na pewno?
Tak.
Jeżeli nie przechodzimy pokus, to nie dlatego, że one nas przerosły, tylko dlatego, że myśmy ich nie przeszli. Bo Słowo Boże mówi, że nie ma, Bóg nie daje doświadczeń, które są ponad nasze siły, że my nie mieliśmy wyjścia. Zawsze mamy wyjście. I musimy mieć tego świadomość, kiedy popadamy w grzech. Dlatego jedynym rozwiązaniem, kiedy postępujemy źle, jest jedyne wyrazić skruchę Bogu. Nigdy się tłumaczyć, bo jeżeli my się tłumaczymy, to znaczy, że kłamiemy, przekłamujemy Słowo Boże. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żeby też o tym pamiętać, jak się zachować w sytuacji, kiedy popełniamy grzech. Jasne. Dobra, idziemy dalej. 2 Piotra 2:9. Będziemy studiować, ale już sięgamy. 2 Piotra 2:9.
Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani.
I tu jest pokazany przykład, tam między innymi Lota, ale stwierdzenie Piotra, puenta. Umie Pan wyrwać z pokusy pobożnych, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu. Mhm. Jeśli ktoś chce być posłuszny Bogu, to Bóg może liczyć w 100% na Bożą pomoc. Ale jeśli ktoś trwa w grzechu, to jest zachowany na dzień sądu. Tak. To niech pamięta, że jest sąd. I Piotr to samo mówi w pierwszym, kiedy mówi to, jakiż dział czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii, skoro sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, tak? Żebyśmy też to pamiętali. I jeszcze jeden, Hebrajczyków 3:14.
Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niezruszenie zachowane.
Staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca pierwotne przeświadczenie, zaufanie zachowamy. Niewzruszenie zachowamy. Tu chodzi o ten dział przy przyjściu Pana Jezusa. Uczestnicy Chrystusa, uczestnicy Jego chwały. Oczywiście, staliśmy się nimi, bo Bóg nam coś już obiecał, my to mamy. Dał nam gwarancję swego ducha, tak? Dał nam. Czyli Bóg już nam to dał. Bóg tego nie cofnie, Bóg nie zmieni zdania, Bóg nie odrzuci nas, bo Bóg obiecał. Ale jeśli... To jest naszym udziałem, już się stało naszym udziałem, ale jeśli do końca... My wytrwamy. A Bóg ze swojej strony będzie nas umacniał na wszelkie możliwe sposoby. Co nie oznacza, że staliśmy się maszynami i nie możemy zejść z tej drogi. Dlatego jest napisane, że jeśli zachowamy do końca. Dlatego tu jest napisane, że diabeł chodzi jak lew ryczący. Bo gdyby to było skazane na porażkę, to po co chodzić?
Ciekawe, Bóg się nie zmienił, tak jak wobec Izraela, jak w Izajaszu czytamy, że zrobił wszystko, czego wam jeszcze brakowało, co jeszcze mogło mu czynić, żebyście byli mi posłuszni i wierni. Tak pod starym przymierzem i teraz pod nowym jest to samo. Bóg daje wszystko. Ty tylko masz wytrwać w wierze i wtedy wszystko dobrze się zakończy.
Tak.
Wśród prób i doświadczeń.
Warto to pamiętać, słuchajcie, że my mamy wybór. Dlatego Bóg nam pomaga w doświadczeniach. Bo gdybyśmy my z automatu mieli przejść te próby zwycięsko, to cały ten list jest bez sensu. On nie ma w ogóle...
Po co?
Po co go pisać w ogóle? Skoro to jest tylko teoria i to jeszcze taka teoria, która się nigdy nie stanie, to po co w ogóle męczyć się i pisać taki fragment z ostrzeżeniem? Ale jeśli jest to realne zagrożenie, to jak najbardziej należy ostrzegać, uświadomić wierzącym, na co mogą liczyć ze strony Boga i czego się spodziewać od przeciwnika. I mieć świadomość tego, jak to na mnie działa. Więc zobaczcie, Hebrajczyków mówi, że jeśli wytrwamy do końca, czyli mamy co? Bóg powołał nas do wiecznej chwały w Jezusie Chrystusie, otrzymamy ją po krótkotrwałych cierpieniach, a zanim to nastąpi, Bóg uczyni nas doskonałymi, utwierdzi, umocni, ugruntuje. Bo jak on miałby to zrobić, gdybyśmy nie przechodzili prób? Tak, mówiąc wojskowym językiem, jak żołnierz sprawdzi się jego szkolenie, jeśli on nie wyślesz go na front? Jak go wypróbujesz? Jak wypróbujesz, czy on jest wart coś, czy nie? I często jest tak, że żołnierz teoretycznie na poligonie jest wyszkolony, perfekt, idzie do boju i wymięka. Nagle przestaje panować nad sobą, traci kontrolę, jasność umysłu. Dlaczego? Bo sytuacja realna go przerosła. A inny żołnierz jest w stanie zachować jasność umysłu i on się sprawdza w warunkach bojowych. I tylko wtedy można kogoś sprawdzić, żeby ktoś zobaczył, czy on rzeczywiście jest taki, jaki jest. Czy tylko dużo mówi.
Tak jak sportowcy, którzy trenują.
A potem jest sprawdzian. Więc chodzi o to, żebyśmy też zrozumieli cel doświadczeń, że one mają nas odpowiednio ukształtować. Nasz charakter, naszą postawę. Dlatego, że my mamy wzrastać w wierze. Tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali cel. Dlatego to jest błogosławieństwo. Jeśli my trwamy w wierze, przechodzimy zwycięsko próby, bo to jest ku chwale Bożej. I to jest łaska od Boga. Ale jeśli my popadniemy w grzech, to to już Słowo Boże mówi, że nie jest łaska od Boga. Nasza głupota i wtedy no, sami sobie winni jesteśmy. Ale tu już żadnej chwały nie ma i to nie jest zamiarem Boga dla nas. Ale co? Diabłu udało się nas podejść. Nie byliśmy właściwie czujni. Rozumiecie? Jak to działa? Bóg pewne rzeczy dopuszcza i chce nawet, ale on nie chce, żeby diabeł nas wiódł. Natomiast niektóre próby wynikają właśnie z tego, że jesteśmy kuszeni. Prowokowani do tego, żeby źle postąpić. Okej. I teraz mamy 12 werset, zobaczcie. Z pierwszego listu Piotra. Co tam jest napisane?
11 jest
11 już.
Dobrze, jeszcze 11, tak.
Jemu chwała i moc na wieki wieków.
Tak,
amen.
Tylko Bogu jest chwała i moc. Pamiętajmy o tym, kiedy mamy próby, że Bóg jest godzien chwały, nikt inny, tak? Także nie zmieniajmy Pana. I 12 werset.
Przez Sylwana, wiernego wam brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, że to jest prawdziwa łaska Boga, w której trwacie.
Filipian, pierwszy rozdział, 26-30. Filipian, pierwszy rozdział, 26-30. Od 27.
Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę. Słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą chwałkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy.
Czyli co? Piotr mówi tutaj i Paweł też. Piotr u siebie, Paweł u siebie, że co? To co jest łaską u Boga?
I wierzyć w Niego, i cierpieć na Niego.
Tak. I Piotr to samo mówi. To jest, jak odwrócicie, 2.19, albowiem to jest łaska u Boga, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie.
Ale i tu, że to jest prawdziwa łaska Boga, której
tak, i no, ale musimy zrozumieć, co to jest ta łaska. że przez Sylwana wam, czyli Sylwan prawdopodobnie ten list zaniósł, tak, żeby mieli świadomość, że doświadczenia w wierze, jeśli trwają, są łaską od Boga i w niej mają trwać. Dlaczego? Bo dopóki nie nastąpi ta przyszła chwała, te krótkotrwałe cierpienia, to oni mają mieć świadomość, żeby nie uciekać od nich, nie złorzeczyć za to Bogu, nie starać się za wszelką cenę uciec od nich. Dlaczego? Bo wtedy co?
Ucieczka od tych cierpień jest jednoznaczna z pójściem w świat.
Dokładnie. Dlatego, że my, chcąc uciec od doświadczeń, będziemy robić wszystko, żeby ich uniknąć. A to często wiąże się z kompromisem, z niewłaściwą postawą, niewłaściwymi słowami, z wieloma rzeczami, które spowodują, że jak gdyby ci, którzy nas, czy źródło naszych problemów, przestanie jak gdyby nas naciskać. Więc to się często wiąże z grzechem. I o tym należy pamiętać, żeby w tej łasce trwać, a ta łaska to jest właśnie życie w posłuszeństwie Bogu i nierozerwalnie z nimi związane doświadczenia. Tu Paweł mówi, kto chce pobożnie żyć w Chrystusie, to nie ma mocnych, żeby tak nie było. Dobrze, i teraz 14 werset, 13 i 14, 14 werset. Mają próby adresaci? Mają próby i to duże. I teraz co Piotr tutaj, zobaczcie, mówi?
Trójcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pochwy wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie.
Oni przechodzą do świadczenia, a Piotr czego im życzy?
Pokoju
Bożego. Prawda? Ciekawe. Filipian 4,7, zobaczcie.
Na pokój Boży.
Filipian 4,7. Filipian 4,7.
A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie w trzech waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Może 6-7 przeczytaj.
Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Czyli Piotr drwi sobie z wierzących, czy wie, co mówi?
Wie, co mówi,
że w największych próbach i doświadczeniach, że nawet w największych doświadczeniach, jeśli człowiek jest posłuszny Bogu, to Bóg jest w stanie, jest gotów i jest mocen obdarzyć go pokojem duchowym, wewnętrznym w całej trudnej sytuacji. Jest to możliwe. Nie jest to drwina, że aha, ja wam życzę pokoju, ale wy tego pokoju nie macie. Nie, Piotr wie, co mówi, ma tego świadomość, Paweł to potwierdza i możemy być, wierzyć temu, co mówią apostołowie, że nawet w największej próbie, jeśli człowiek jest posłuszny Bogu, to może liczyć na Bożą pomoc, Boży pokój, żeby nie histeryzować, nie panikować, nie popełniać głupot, nie robić różnych rzeczy, czy nie mówić, ale zachować Boży pokój i wytrwać w wierze. Czyli Bóg ze swojej strony zrobi wszystko, co do Niego należy, o niczym nie zapomni, ale i tak ostatecznie to my decydujemy, komu chcemy być posłuszni. I stąd to ostrzeżenie. Podsumowanie. No i teraz chciałem dla was zadać to pytanie. Jak to jest, powiedzcie mi, możliwe, że z jednej strony próby są z woli Bożej, a z drugiej strony diabeł jest tym, który nas często kusi do złego, zsyła na nas problemy, złych ludzi. Jak to jest możliwe?
Na tym polega próba.
No tak, ale to co, Bóg z diabłem współpracuje?
Nie.
Dopuszcza. Czy jest jakby naturalnym następstwem tego, że jesteśmy posłuszni Bogu, że będziemy inni niż świat, a jak będziemy inni, no to świat tak na nas zareaguje, po prostu.
Diabeł robi tyle, na ile Bóg mu pozwoli, tak? Nie więcej. Wiemy to dobrze z Księgi Hioba. Ale jest cały czas. Nie jest jeszcze związany.
Bóg dopuszcza pewne rzeczy, ale to zależy od nas, jak przejdziemy te próby i czy poddamy się diabolskiemu kuszeniu, żeby może przejść niezgodnie z Panem Bogiem.
jesteśmy powołani do tego, by przekonać.
Że tak powiem, że gdybyśmy chcieli nasze dzieci ustrzec od kontaktu ze złem, to musielibyśmy odizolować od wszystkiego.
Mm-hmm. Ale też kiedyś w którymś studium poruszałeś taką kwestię, że w człowieku jest ta pożądliwość taka wrodzona do tego i tą pożądliwość właśnie diabeł wykorzystuje, że jakby pobudza nas, cały czas rozbudza naszą tą pierwotną pożądliwość do czynienia własnej woli.
To prawda. To jeszcze chciałoby coś powiedzieć. Czyli co? Bóg?
On ma wszystko pod kontrolą.
Próby będą, doświadczenia są, diabeł kusi wszystkich. I teraz Bóg dopuszcza to również na wierzących. To, że zostaliśmy zbawieni, to nie znaczy, że zabrał nas stąd. Nie, jesteśmy, żyjemy dalej. Jesteśmy poddani różnym próbom, tak? I Bóg je dopuszcza, żebyśmy umocnili się w wierze, tak? A tym, który nas kusi, namawia do złego często, który jest inicjatorem pewnych rzeczy, pewnych doświadczeń, jest diabeł. Co nie oznacza, że on robi coś w ogóle poza kontrolą. Nie. On tak działa, bo jest w tym świecie i tak ten świat funkcjonuje. Do czasu. Aż przyjdzie Pan w chwale i wtedy diabeł zostanie unieszkodliwiony na jakiś czas, a potem rzucony do jeziora ognistego. Tak? Ale do tego czasu on działa.
I nie znaczy, że grzech popełniany przez nas jest winny diabła.
W związku z... Słucham?
I nie znaczy to, że grzech popełniany przez nas jest winny
Nie,
diabła.
Tylko musimy zobaczyć, że Bóg nie współpracuje z diabłem, tak? Ty mi tu to zrób, to nie. Mamy próby, między innymi przechodzimy próby, bo jesteśmy na tym świecie, pokusy przechodzimy, Bóg je dopuszcza i umacnia nas, żebyśmy je przeszli. I te próby mają za zadanie wzmocnić nas duchowo. Więc Bóg wykorzystuje to wszystko, czemu jesteśmy poddani z racji przebywania na tym świecie, tak? Dla naszego dobra. Ale my, w związku z tym, że nie jesteśmy bezwolni, niestety możemy pójść w złą stronę, tak? Czyli Bóg z jednej strony daje nam siły do wszystkiego, ale my możemy pójść w złą stronę, jak mówi Piotr, i przed tym przestrzega. Czyli jesteśmy jako ludzie żyjący na tym świecie poddani tym wszystkim problemom, co wszyscy inni, tak? Natomiast my jesteśmy przez Boga wyposażeni, czyli Bóg chce, żebyśmy przeszli próby. Mając świadomość, że jesteśmy poddani temu wszystkiemu, co inni. Czyli żadnej współpracy nie ma.
Bóg się nie zmienił i diabeł się nie zmienił.
Tak.
Tak jak za czasów Hioba było tak samo,
tak
samo jest i teraz. Czyli Bóg chce naszego posłuszeństwa i naszego dobra, a diabeł chce nieposłuszeństwa i on aranżuje dużo rzeczy, ale tylko w zakresie takim, w jakim Bóg na to dozwoli.
Bo ktoś powie, no to dobrze, to bo ja nie rozumiem, powie. No jestem tutaj, Bóg mnie zbawił, to po co ja jestem poddany pokusom? Dlaczego jestem poddany tym wszystkim problemom? Dlaczego ja nie jestem wyodizolowany? No bo Słowo Boże mówi, tak, że jesteś w tym ciele, tak? Masz umartwiać sprawy ciała duchem, zostałeś wyposażony, ale wciąż żyjesz w tym ciele. A skoro żyjesz na tym świecie, w tym ciele, to jesteś temu poddany, bo takie jest prawo, taka jest zasada funkcjonowania tego świata. To jest efekt przekleństwa po grzechu Adama i Ewy. I ty, chcesz czy nie chcesz, jesteś temu poddany, póki jesteś na tym świecie. Dlatego Bóg przewidział nowe ciało, nowe niebo, nową ziemię, wszystko nowe, żeby te stare przeminęła. Póki tu jesteś, to jesteś temu poddany. Czyli Bóg cię nie zabrał stąd, zabierze cię, ale na razie póki jesteś, jesteś temu poddany. I Bóg robi wszystko, żebyś przeszedł tą próbę. I od ciebie zależy, czy poddasz się Bogu, czy diabłu. Bóg nie zmienił zasad tylko dlatego, że ty, jeden wielki, wspaniały chrześcijanin, chodzisz po świecie. Tak funkcjonuje ten świat, i on się kiedyś skończy, a póki nie, to jesteś temu wszystkiemu poddany. I to trzeba zrozumieć. Nie?
Że diabeł jest wrogiem, jeszcze nie został usunięty z drogi i będzie obecny cały czas w naszym życiu, ale w tym mamy wybawienie, że możemy zwrócić się do Boga, który jest ponad.
Tak,
i on nas z tego wybawi.
Bo właśnie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że my żyjemy w tym świecie i zgodnie z nauczaniem apostolskim i nie tylko, również z mądrościami Salomona i innymi księgami w Słowie Bożym, jesteśmy poddani różnym problemom z racji tego, że żyjemy w tym ciele. I nikt dla nas zasad nie będzie zmieniał. Bóg przewidział czas, dlatego mówi, przyszła chwała. To jest czas, kiedy wszystko się zmieni. A póki jesteście na tym świecie, to jest pasmo problemów. Dla was większych, bo chcecie być posłuszni Bogu. Rozumiecie? Więc diabeł ze swojej strony coś robi, tak, żeby nas zwieść, a Bóg daje nam siłę do przejścia. I jeśli trzymamy się wiary, to nic nam nie grozi. Kompletnie. Jasne
nic
już?
Nic w sensie odpadnięcia od wiary.
Słucham?
Nic w sensie odpadnięcia od wiary.
Tak, nic w sensie odpadnięcia od wiary. Czyli tak, bardzo dobrze, okej. Okay. Chodzi o nieodpadnięcie od wiary, bo doświadczenia nawet połączone ze śmiercią fizyczną, z jednej strony to jest wielka próba, tak? A z drugiej strony jest to w pewnym sensie wyzwolenie. Tak? Bo wtedy już nikt nam nic nie może zrobić. Tak jak Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego, który duszę i ciało może zniszczyć w ogniu nieugaszonym. Więc chodzi o to, że różne rzeczy mogą się w życiu wydarzyć, ale chodzi o zachowanie wiary.
Niestety również może się wydarzyć, bo nie może o to bardziej chodzi, popadnięcie w ciemność wierzącego na jakiś czas, o czym już mówił Listiana chociażby pierwszy.
Tak? Tak, także pamiętajmy właśnie o tym, że generalnie w liście chodzi o wytrwanie w wierze. Nie o przeżycie za wszelką cenę tutaj na ziemi, nie o uratowanie się, kiedy jest jakiś problem, doświadczenie wiary, ale o zachowanie wiary. Na tym się skupia list. Za wszelką cenę zachować wiarę, a nie za wszelką cenę przetrwać. Rozumiecie? Bo można wytrwać w wierze, będąc posłuszny przymierzu, które Bóg z nami zawarł, tak? Albo mówiąc obrazowo, można odejść od tego przymierza, zawrzeć pakt z diabłem na coś i mieć to, co chcesz mieć i stracić to, nad czym się inni trudzili, tak? Mówiąc obrazowo. Pamiętajmy o tym, że musimy być czujni. Czyli tak, diabeł chce, żebyśmy co? W chwili doświadczeń co, żebyśmy zrobili?
Grzeszyli.
A Bóg?
Żebyśmy zeszli w wierze.
Pamiętajmy, że większy ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Diabeł co jeszcze chce? Żebyśmy co? Stali się czyimi sługami?
Jego.
Jego, nie Boga. Bo jesteśmy Boga, on chce nas znowu przyciągnąć na swoją stronę. Na co czeka?
Abyśmy ulegli
pokusie. On tylko czeka, żebyśmy ulegli pokusie i nigdy nie spocznie. Nigdy nie spocznie, póki jesteśmy w tym ciele.
Czeka, kiedy stracimy czujność.
Tak. On nigdy nie zostawi nas. Możemy się nie łudzić. Dopóki jesteśmy na tym świecie, w tym ciele, diabeł nie zostawi nas. Absolutnie nie.
Wszystkie zwierzęta w stacie, które spodziewają się, że te lwy krążą, tak? Cały czas one czuwają uszy, tak? I tylko coś się dzieje, reagują.
Kto jest z nami w czasie prób? Bóg nas nie opuszcza, bo mamy Jego Ducha. Czyli Bóg jest z nami w czasie prób i doświadczeń.
Jest napisane, nie dawajcie miejsca diabłu.
Tak, nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, kraść przestanie. Czyli nie grzeszcie, nie dawajcie miejsca diabłu. Tak, bardzo dobry fragment z Efezjan chyba. Albo z Filipian.
Z
Biblii.
Z Nowego Testamentu.
Dalej. Po co są te doświadczenia, po co są te próby w naszym życiu?
Aby umocnić
nas w wierze. Żebyśmy umocnili się w wierze i byli wypróbowani przed dostąpieniem przyszłej chwały, wiecznej chwały. Jeśli trwamy w wierze, to coś nam grozi duchowo? Nic. Jesteśmy bezpieczni. Bo Bóg nas pilnuje, a my jesteśmy Mu posłuszni.
Ale mamy być cały czas czujni.
Tak, mamy być cały czas czujni. Efezjan 4:27. Nie dawajcie miejsca diabłu. Dziękuję, Mikołaj. Tylko właśnie tak jak mówicie, musimy trwać w wierze i powierzyć swoje sprawy Bogu. Pamiętaj, że póki trwamy, nic nam nie grozi. Czego możemy doświadczyć nawet w największych próbach?
pokoju Bożego.
Bożego pokoju. Czy tylko my przechodzimy?
Nie, wszyscy.
Nie, wszyscy to przechodzą. Czy samodzielnie, o własnych siłach, możemy przetrwać te próby?
Nie.
Nie, musimy o tym pamiętać, że nie możemy powiedzieć: Panie Boże, zobacz, jaki jestem wspaniały, bo my trwamy w wierze dzięki temu, że On nam pomaga. My tylko jesteśmy Mu posłuszni. Ale to On nas posila. Więc jedynie chwała Bogu. Tylko ufając Bogu, ufając w Jego moc, w Jego siłę, w Jego opiekę i Jego błogosławieństwo, możemy przejść próby.
Tutaj pewne obrazy co do tych właśnie zachowań w świecie zwierząt, one mają swój wyznaczony cel. Tutaj jest jakby ten lew i no chodzi wokoło.
Stado, tak?
No właśnie, ale jeśli już mamy pasterza jeszcze, który broni stada, no toż stado wtedy jakże jest bezpieczne, tak? Bo nie polega tylko na swoich duszach, oczach, szybkim bieganiu, tylko polega na pasterzu. Że choćby nawet się tu strat, to pasterz go przegoni, tak? To ciekawe porównanie.
Dobrze. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać? No to zastosowanie. Czy przechodzę próby i jakie przechodzę? Czy przechodzę próby i jakie przechodzę? Następne pytanie. Jak często w tych próbach oddaję chwałę Bogu, jak często pokutuję? Bo to też świadczy o tym, jak dojrzali duchowo jesteśmy. Rozumiecie? Bo nasza dojrzałość to nie kalendarz, a nasza dojrzałość to jest postawa. Dlatego Słowo Boże też mówi, że ze względu na czas powinniście być nauczycielami, a potrzebujecie mleka. Często chlubimy się, że jesteśmy 20-30 lat po chrzcie, a zachowujemy się, jakbyśmy się wczoraj nawrócili. Nie kalendarz świadczy o naszej wierze w Boga, a nasza postawa. Pamiętajmy o tym, żebyśmy nie marnowali czasu. Czy ufam Bogu, gdy jest ciężko? Nie gdy jest lekko, a kiedy jest ciężko. Czy ufam Bogu, jak to widać w praktyce, tak? Czy pamiętam o przyszłych obietnicach? Czy one dodają mi sił po prostu, tak? Czy pamiętam o nich, kiedy jest ciężko? Czy pamiętam tylko wtedy, kiedy jest lekko, dobrze, wtedy aleluja, chwała i popłaczę sobie trochę, tak? No to nic złego, ale to często jest tak. Widzicie, chodzi o to, że trzeba odróżnić duszewność od duchowości. Kiedy w ciężkiej chwili my się tym posilamy i radujemy, to jest to duchowe. To jest posilenie duchowe od Boga. A kiedy my mamy dobrze i wiecie, tak fajnie nam, błogo, jak ja to mówię, czekolady się najedliśmy i wtedy my aleluja i popłaczemy sobie, wiecie, to nic złego w tym. Ale to nie jest często duchowe, to wynika z naszego dobrego samopoczucia. I z tego, że no żyjemy tymi sprawami, tak? Ale to za chwilę tego nie będzie. I teraz pytanie, czy my jesteśmy tak, potrafimy być silni, radośni, pocieszeni, kiedy jest ciężko właśnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czy pamiętam o przyszłych obietnicach? Czy powierzam sprawy Bogu, czy i sam je załatwiam? W doświadczeniach i próbach, czy powierzam sprawy Bogu, czy załatwiam je sam jednak? Chodzi mi o to, czy rzeczywiście powierzam je Bogu. czy liczę na Bożą pomoc i Boże rozwiązanie. Czy oczywiście, no, pomodliłem się, powiedziałem, żeby stało się zadość, tak, temu, co mówi Słowo Boże, a działam tak, jak uważam. I to też trzeba mądrości i dojrzałości, bo często możemy tego nie dostrzec zwyczajnie. Dlatego też Bóg nas prowadzi, pokazuje pewne rzeczy. Uczymy się po prostu. Całe życie się uczymy, słuchajcie.
Do końca życia.
Do końca życia tak będzie. Okej. To ja na tyle. Na dzisiaj. Pomódlmy się.